z biznesu do słuchania.
Zanim przejdziemy do krótkiego poradnika antyinflacyjnego, porozmawiamy jeszcze o tym, jak z inflacją walczyć nie na poziomie mikro, czyli naszym, ale makro, czyli narodowym. Na straży wartości pieniądza stoi w Polsce Narodowy Bank Polski. Mowa jest o tym zresztą już na samym początku ustawy regulującej jego działanie, dokładnie w artykule 3, który brzmi tak. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. NBP ma wiele narzędzi dbania o stabilny poziom cen. Najważniejszym jest kontrola stóp procentowych, czym zajmuje się działająca w jego ramach Rada Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe to, umownie rzecz ujmując, koszt pieniądza, więc jeżeli jest ryzyko, że straci on na wartości, Rada podnosi stopy, aby temu przeciwdziałać. Dlaczego więc Rada stóp nie podnosi, skoro inflacja jest wysoka? No bo to nie jest takie proste, o czym opowie dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
Inflacja w części oczywiście jest do opanowania, natomiast spora część inflacji to są czynniki zewnętrzne, które płyną z gospodarki globalnej do nas, więc od razu trzeba powiedzieć, że na pewne elementy wzrostu cen nie mamy wpływu. Jeśli na rynkach globalnych rośnie popyt na chociażby paliwa, na ropę naftową, na gaz, to tutaj właściwie żadne elementy wewnętrznej polityki, ani pieniężnej, ani fiskalnej, chociaż może trochę regulacyjnej, nie będą miały wielkiego wpływu na to, żeby opanować to źródło wzrostu cen. Jeśli będzie nieurodzaj, bo będzie nieodpowiednia pogoda, będziemy mieć zbyt mało warzyw, owoców, zboża, no to oczywiście także na to nie mamy wpływu, żebyśmy wszyscy na głowie stawali, to...
Stopy procentowe nie spowodują wzrostu temperatury, ani spadku.
Tak, nie będzie można zapanować nad rosnącymi cenami żywności, no bo możemy ograniczać popyt, nie wiem, na pralki, telewizory, samochody. Natomiast trudno ograniczać popyt na żywność. To jest jednak dobro podstawowe. Popyt będzie, jest jaki jest. Jeżeli podaż będzie malejąca, no to wiadomo, że automatycznie rynek będzie reagował silniejszym niż normalnie wzrostem cen.
A na co RPP w naszym przypadku, bo ona kontroluje stopy procentowe, ma wpływ?
Na tak zwaną inflację bazową, czyli na wszystkie inne źródła wzrostu cen w innych grupach, aczkolwiek też nie do końca, bo jeśli popatrzymy, że mieliśmy właściwie przez bardzo długi okres czasu deflację, te 2-3 lata temu ceny nie rosły, tylko wręcz malały, to widzimy, że to nie jest takie łatwe prowadzenie polityki tylko i wyłącznie w oparciu o decyzję Rady Polityki Pieniężnej, czyli tylko i wyłącznie polityki pieniężnej. A więc, żeby móc próbować oddziaływać na zmiany cen, ograniczać ich silny wzrost, bo oczywiście jakiś niewielki wzrost inflacji, jakiś niewielki wzrost cen jest nawet dla gospodarki pożądany. Natomiast, żeby ograniczać jakieś silniejsze takie impulsy prowadzące do wzrostu cen, nie wystarczy polityka pieniężna, nie wystarczą decyzje dotyczące stóp procentowych. To musi być pewien miks, to musi być połączenie polityki pieniężnej z polityką fiskalną, polityką regulacyjną, ale tak naprawdę to oznacza z polityką gospodarczą.
Co możemy w takim razie w Polsce z tym zrobić? No bo jeżeli mówi pani o inflacji bazowej, to ona jest najwyższa de facto od 2 dekad, ujmijmy to tak z grubsza. Mamy rekordowo niskie stopy procentowe, czyli coś, co wysokiej inflacji teoretycznie sprzyja. Mamy również rekordowo ujemne realne stopy procentowe. Co w takiej sytuacji należałoby w Polsce zrobić?
Wydaje się, że tak naprawdę jest już za późno na to, żeby polityką pieniężną reagować i próbować ograniczać ten silny wzrost cen. Tym bardziej, że też widać bardzo wyraźnie podanych Narodowego Banku Polskiego, mówiących o tym, co się dzieje w obszarze kredytów i depozytów przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, widać bardzo wyraźnie, że niezależnie od tego, że stopy procentowe są bardzo niskie, to przedsiębiorstwa wcale nie zwiększają swojego zapotrzebowania na kredyt, na pieniądz, na kapitał. I to nie wynika z polityki, bo tak jak mówię, jeśli mamy tą stopę podstawową NBP 1,5 punkta procentowego, no to właściwie jest żaden koszt pieniądza, prawda? Oczywiście w bankach płacimy więcej, bo to jest ta stopa podstawowa, która jest bazą dla stóp procentowych, które oferują banki. Ale to widać, że właściwie instrumenty, te główne instrumenty polityki pieniężnej w ogóle nie są w stanie oddziaływać dzisiaj już na to, co się dzieje w gospodarce.
Czyli nie można nic zrobić?
Jestem przekonana, że tym impulsem, który już się zaczął w grudniu, silnym impulsem wzrostu cen była zapowiedź jeszcze w zeszłym roku wzrostu płacy minimalnej. No i od stycznia ta płaca minimalna realnie wzrosła.
Czyli
i mamy jeszcze silniejsze.
Rezygnować z czynników, które podwyższają te koszty.
Zdecydowanie tak. Znaczy, trzeba zatworzyć warunki, dla których przedsiębiorstwa będą miały motywację do tego, żeby inwestować w takie rozwiązania, które będą poprawiać produktywność. A jak będzie poprawa produktywności, to nie będą rosły koszty, tak? W związku z tym nie będzie szansy ani chęci do przekładania rosnących kosztów, bo one nie będą rosły na ceny.
Czy w takim razie Rada Polityki Pieniężnej jest w sytuacji bez wyjścia i nie może nic, tylko czekać, aż się ta inflacja uspokoi? Zresztą prezes Glapiński w swoich publicznych wypowiedziach też mówi, to przejściowy jest wzrost inflacji, nie ma co reagować na coś, co minie jak fala, podobnie jak Rada nie reagowała na wspomniany przez Panią epizod deflacyjny. Tak samo, jak jesteśmy lekko nad celem inflacyjnym w tej chwili, tak jest.
To nie jest lekko, bo górna granica jest
3,5. Jesteśmy mniej niż byliśmy pod celem, kiedy była deflacja.
No, też prawda, tylko pytanie, co jest groźniejsze dla gospodarki, dla wzrostu gospodarczego, tak? Wydaje się, że jednak bycie istotnie nad celem, nad górną granicą celu inflacyjnego jest znacznie groźniejsze niż bycie poniżej, dlatego, że to ogranicza możliwości wzrostu. Znaczy, jeżeli ja mam, powiedzmy, 3000 dochodu netto i za ten dochód w zeszłym roku mogłam kupić określony koszyk dóbr, to dzisiaj ten mój koszyk za te same pieniądze, którymi dysponuję, jest mniejszy.
A prezes Glapiński odpowiada tak, no wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja, więc nie było
tematu.
I to
muszę powiedzieć, że bardzo mnie dziwi w ustach wytrawnego ekonomisty, dlatego że to jest czysty populizm. Nie możemy się posługiwać agregatami, mówiąc o tym, że wynagrodzenia w przedsiębiorstwach 10+, czyli bez mikroprzedsiębiorstw, wzrosły powiedzmy 6-7% w zeszłym roku, a ceny wzrosły o 3,5%. W związku z tym realne wynagrodzenia ciągle rosną, więc nie ma problemu. Przecież nie każdemu rosną wynagrodzenia o 6-7% i nie każdy płaci za dobra, które konsumuje, które kupuje, płaci o 3,5% więcej. Dlatego, że mamy te gospodarstwa domowe, które mają relatywnie niskie dochody, mają kwalifikacje, kompetencje, które nie pozwalają im uzyskać pracy, która będzie lepiej, istotnie lepiej płatna. Tam wynagrodzenia rosną zdecydowanie wolniej niż te 6-7%, to jest raz. Po drugie, jeśli już mamy te gospodarstwa domowe o niższych dochodach, to wiadomo, że w ich koszyku dóbr, które kupują, jest znacznie więcej dóbr podstawowych pod tytułem żywność. A jak popatrzymy...
A one mocniej drożeją.
A jak popatrzymy, i to już od wielu, wielu miesięcy, powiedzmy, że w zeszłym roku inflacja była na poziomie 2,6-2,7%, a ceny żywności były na poziomie 6,7%. To znaczy, że ci, którzy mają relatywnie małe dochody, szanse na ich wzrost relatywnie nieduże, i tak muszą płacić znacznie, znacznie więcej za to, co kupują co miesiąc.
No to wracam do punktu wyjścia. Na początku mówiła Pani, że stopami procentowymi nie zmienimy tego, że mamy problemy na przykład z suszą, która winduje nam ceny żywności. Nie mamy przełożenia stóp procentowych na to, czy więcej lub mniej świń zaraża się chorobą ASF. Nie mamy wpływu na to, również jeżeli chodzi o stopy procentowe, co dzieje się z rynkiem pracy. Tak do
końca. Ale mieliśmy możliwość wpływania na chociażby ceny energii, na ceny wywozu śmieci. Ceny energii są cenami regulowanymi. Jest urząd, który monitoruje to, co się dzieje z cenami energii. Jeśli firmy energetyczne dostarczające nam energię elektryczną chcą podnosić ceny, to ten proces
tylko
musi...
Kibicuje Pani na przykład ministrowi Sasinowi, żeby rekompensaty od wzrostu cen energii były jak najwyższe.
Nie. Ja uważam, że popełniono. Nie, w ogóle to absolutnie nie tak. Mówię teraz o polityce gospodarczej, która powinna mieć charakter długoterminowy, czyli już znacznie, znacznie wcześniej, kilka lat wcześniej, trzeba było przygotować scenariusz i zacząć go wdrażać, podnoszenia powolnego cen energii elektrycznej. Proszę zobaczyć, bo teraz mówimy o gospodarstwach domowych i o przedsiębiorstwach, tak? Pan minister Sasin mówi, że może będzie jakaś rekompensata dla gospodarstw domowych, ale gospodarstwa domowe zapłacą za wzrost energii w cenach produktów, które kupują, ponieważ ceny energii dla przedsiębiorstw w zeszłym roku wzrosły i będą rosły w tym roku.
To może inaczej. Skoro Rada nie może wpływać na te czynniki podażowe, tak jak Pani wspomniała, odpowiada Pani, że tutaj można było coś zrobić z cenami regulowanymi. To są jednak rzeczy, które są poza kompetencją już samej Rady. Dobra. Czyli krótko mówiąc, Rada Polityki Pieniężnej nie może zrobić nic, natomiast powinna współpracować z rządem, żeby inaczej rozłożyć ten wzrost cen dla gospodarstw domowych, co teraz powinno się
Narodowy
wydarzyć.
Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej są niezależne, aczkolwiek oczywiście biorą pod uwagę to, co się dzieje w gospodarce, dlatego też cały czas mają, zresztą NBP ma bardzo silny zespół analityków,
makroekonomistów. Jest też Komitet Stabilności Finansowej, są różne gremia, gdzie się
tak,
te osoby
spotykają. Ale proszę zobaczyć,
spotykają.
Teraz wróćmy do 100%. Ja uważam, uważam, że mimo, że to już jest wszystko daleko za późno, że te decyzje o podnoszeniu stóp procentowych powinny być w sposób rozważny podejmowane znacznie wcześniej, natomiast podniesienie stóp procentowych, a przynajmniej zasygnalizowanie werbalnie, tak, że no, możemy zaostrzyć naszą politykę, jednak wydaje mi się, że da do myślenia gospodarstwom domowym, że może nie warto w tej chwili, bo sytuacja jednak gospodarcza będzie słabsza, że nie warto sięgać po kredyty i nie należy przyspieszać konsumpcji, bo czemu służą kredyty konsumpcyjne? To może przyspieszyć konsumpcję
czyli
pewnych
dóbr.
Czyli
byłaby pani zwolenniczką interwencji werbalnych?
Przynajmniej, tak? A myślę, że 25 punktów bazowych też nie byłoby złym sygnałem.
Czyli to powtórzyć tak zwany manewr czeski, no bo Czesi podwyższyli stopy procentowe w zeszłym miesiącu.
Byłam pytana już jakiś czas temu o to i powiedziałam, że oczywiście patrząc tak makroekonomicznie, to sensownie dzisiaj nie bardzo widać możliwość podnoszenia stóp, nie widać przełożenia, ale wedle mnie jednak właśnie poprzez oddziaływanie na gospodarstwa domowe i decyzje, które oni podejmują, byłoby ze wszechmiar potrzebne i uzasadnione, żeby sobie nie narobić więcej kłopotów, niż już żeśmy sobie narobili polityką i taką bardzo, nazwijmy to, wstrzemięźliwą polityką pieniężną, jak i tym wszystkim, co się działo w obszarze polityki fiskalnej i polityki regulacyjnej.
Bardzo dziękuję. Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.